Fakty, opinie, komentarze.
Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
Dzień dobry, witamy Kazimiera Szczuka i gość.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Paweł Jabłoński, minister spraw zagranicznych. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Czy miał Pan okazję poznać panią Liz Truss, nową liderkę partii konserwatywnej brytyjskiej i być może panią premier, raczej na pewno?
Poznać to jest za dużo powiedziane. Uczestniczyłem w jej wizycie w Polsce. No, byłem jednym z członków polskiej delegacji, ale no, w zasadzie tyle, że mogłem towarzyszyć tym rozmowom, natomiast sam bezpośrednio tych rozmów oczywiście nie prowadziłem. Rozmawiała z ministrem Rauem, z premierem Morawieckim, także się spotykała wtedy.
A wie pan, że ona była przeciwniczką Brexitu?
To w ogóle była bardzo ciekawa sytuacja w tych wyborach, bo ona była przeciwniczką Brexitu w przeszłości, natomiast zwolennikiem Brexitu był jej kontrkandydat Rishi Sunak. Natomiast w tej kampanii, jak się ją śledziło, to można powiedzieć, że w tych narracjach oni się trochę zamienili miejscami. To z politologicznego punktu widzenia było bardzo ciekawe.
Tak, ale proszę mi powiedzieć, a pan jak sądzi, dobrze czy źle, że jesteśmy w Unii Europejskiej?
Że Polska jest w Unii Europejskiej? Zdecydowanie dobrze. Uważam, że to jest jeden z najważniejszych sojuszy, który zapewnia nam po pierwsze bezpieczeństwo. To jest ten element, o którym się czasami zapomina.
Ale Unia Europejska,
choć nie wszystko nam się w Unii podoba, jak funkcjonuje. No, ale to, że w niej jesteśmy, to ma bardzo dużą wartość.
Zadowolenie, tak. Unia jest dobra.
Bilans jest zdecydowanie korzystny, choć oczywiście też są pewne elementy, które się nam nie podobają. Otwarcie o tym mówimy. To
jasne.
Zawsze trzeba mówić, jaka jest prawda,
nie
udawać, że jest wszystko
w porządku.
A co na
przykład się panu nie podoba w Unii Europejskiej?
Nie podobają nam się pewne tendencje, mi osobiście na przykład nie podobają się pewne tendencje zmierzające do tego, aby Unia przekształcała się w taki quasi-organizm państwowy. Tu nawet nie chodzi o federalizację,
rozumiem.
Tylko
to
taką centralizację, żeby największe
rozumiem.
Państwa mogły narzucać innym.
Chodzi o to, żeby było mniej władzy unijnej, a pewnie więcej pieniędzy.
Chodzi o to, że tryb głosowania, który został oparty kiedyś o zasadę konsensusu, że jeżeli podejmujemy ważne decyzje, wszyscy się muszą zgodzić.
Ale muszę panu przerwać, przepraszam bardzo, ale muszę panu przerwać, ponieważ muszę zadać
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Jestem ciekawa pana odpowiedzi na następne pytanie. Czy pan już zaczął przygotowywać tą notę dyplomatyczną, która ma być wysłana do Berlina w sprawie reparacji po II wojnie światowej?
Ja osobiście nie. Przygotowuję ją Departament Polityki Europejskiej, czyli departament, który nadzoruje, który zajmuje się naszymi stosunkami dwustronnymi z Niemcami. Departament Polityki Europejskiej w MSZ.
A tak przy okazji, ile not dyplomatycznych zostało wysłanych do Moskwy w sprawie wraku Tupolewa?
No, musiałbym to dokładnie policzyć. Tych not było sporo.
Było
ich kilka, natomiast no, trzeba sobie też zdawać sprawę, że nota dyplomatyczna jest pewnym narzędziem, które ma sens, jeżeli rozmawia się z państwem, które jest państwem prawa.
No tak, ale to właśnie
państwem,
dlatego,
które chce zrealizować.
Ja rozumiem, ale to właśnie państwo prawa w tej chwili postawiliśmy w takiej sytuacji, że mamy żądać od Niemiec reparacji wojennych, a do Rosji, co byłoby dużo sensowniejsze. Zwracać się nie będziemy, bo nie jest to państwo prawa. To tak jak na podwórku.
Ale dlaczego mówi pani, że byłoby dużo sensowniejsze?
No dlatego,
reparacje,
że to Rosja...
Nie. Myśmy spowodowały nazistowskie Niemcy. Oczywiście w sojuszu ze Związkiem Radzieckim.
A poza tym myśmy nie dostali po wojnie, w okresie stalinizmu, nie dostaliśmy nic, bo Związek Radziecki, że tak powiem, został wynagrodzony w naszym imieniu. Straciliśmy ziemię na wschodzie, zyskaliśmy na zachodzie.
Trzeba to sprostować. Jeśli chodzi o ziemię, to rzeczywiście odebrano nam znacznie większe terytorium.
No tak, ale w tej chwili są to terytoria niezależnych
natomiast
państw.
I nikt nie ma w tej chwili, przynajmniej w polskim rządzie, jakichkolwiek intencji, żeby dokonywać tutaj zmiany. To jest pewien element, na który wszyscy się zgodzili. Natomiast w kontekście reparacji, to też bardzo ważne, żeby to sprostować. Tutaj nikt w naszym imieniu niczego nie przejął. Związek Radziecki nie miał mocowania do tego, żeby cokolwiek robić w naszym imieniu. Jeżeli ktoś dzisiaj chce twierdzić, że Związek Radziecki działał w imieniu Polski,
nie mówię, że to robi pani, ale
są takie głosy w debacie. Związek Radziecki był
zrzekliśmy się niejako pod presją okupanta, ale zrzekliśmy się reparacji.
Co to znaczy, że się zrzekliśmy?
To znaczy, że się zrzekliśmy.
Kiedy się zrzekliśmy? W jakiej formie?
W takiej formie, że się zrzekliśmy po prostu
pisemnie. Nie, pani redaktor, to jest bardzo ciekawe.
Jeżeli chce pan bardzo dokładne wiadomości.
Chciałbym bardzo szczegółowo, tak bardzo precyzyjnie, bo to jest bardzo ważne. Rzeczywiście takie tezy się pojawiają w debacie publicznej,
tak, ale tutaj w czwartek na tym miejscu... W 52 roku, ale to zdaje redaktor. Się, że ja prowadzę tę rozmowę, a nie pan i chciałabym, żeby pan teraz przestał mówić. Chodzi o to, że można powiedzieć, że Związek Radziecki skrzywdził nas bardzo i moglibyśmy się do niego zwracać o odszkodowanie, a przynajmniej o ten nieszczęsny wrak Tupolewa. Dlaczego on nie wrócił do Polski?
Po pierwsze, nie w 52, a w 53 roku było...
No to pomyłka, ale no tak, nie ale chcę, żeby jeżeli, pan się jeżeli rozwijał pani teraz. Będzie, może pan
jeżeli
przestać?
Pani będzie mi przerywać, nie będzie mi dawać skończyć nawet jednego zdania,
ale ja nie
to
chcę, żeby pan kończył. Ja
nie ma większego sensu.
Ja wiem, ale ja
zadała
nie chcę,
mi pani
żeby pan,
pytanie, co, jeżeli się zrzekliśmy. I to jest nieprawda. Powiedziała pani nieprawdę. Nasi słuchacze zasługują na to, żeby to sprostować. To nie jest nieścisłość, to jest nieprawda.
Bardzo proszę, żeby pan przestał mówić, dobrze? Może pan przestać mówić
proszę,
na moją
redaktor,
prośbę?
Proszę, panie redaktor, natomiast to, dobra. Że pani się nie podobają moje odpowiedzi, to nie znaczy,
nie,
że
po prostu,
może pani,
nie,
może pani
po
oczekiwać
prostu,
cały czas inny.
Owszem,
taka
nie
jest
podobają
moja odpowiedź.
Mi się, ja rozumiem, ale chce pan bardzo długo mówić, a ja chcę, żeby pan mówił krótko
ja
i rzeczowo.
Ja skończyć jedno zdanie.
Doczepił się pan do niuansu. Nie, nie skończy pan
nie
tego
do
zdania. Dobrze, nie do niuansu. Proszę mi powiedzieć, czy... Ta sprawa reparacji, które mamy odzyskać od Niemiec, to jest 6 biliardów, tak?
Biliardów? Mm-hmm. Nie słyszałem takiego słowa w języku polskim jak biliard.
Bilionów, bilion. Przepraszam, bilionów, bo to jest bilion to jest właśnie...
Bilion to jest o 3 zera więcej niż miliard.
Milion milionów. Tak?
Tysiąc miliardów.
Tysiąc
milion
miliardów.
Milionów.
No więc pomyliłam się, ale w każdym razie jeżeli mamy to uzyskać, ale możemy to uzyskać, jak mówił Jarosław Kaczyński, nawet po dwóch pokoleniach. To jaki jest sens wszczynania tego teraz?
A jaki jest sens nie wszczynania tego i rezygnowania z tego, co nam się należy? To myślę, że to jest to pytanie, które trzeba sobie
ale,
zadać. Jeżeli mamy... No to znowu, czy ja mogę w ogóle cokolwiek
tak,
powiedzieć w tym programie? Ja staram się
krótko,
mówić jedno zdanie, a pani mi nawet jednego zdania nie daje
ja
dokończyć.
Ja rozumiem, ale krótko,
trzeba,
zwięźle
nasi słuchacze
i na
zasługują
temat.
Na to, żeby wiedzieć, jaka jest prawda
ja
w tej
rozumiem,
sprawie.
Ja rozumiem, ale krótko, zwięźle i na temat.
Cały czas mówię na ten sam temat, na temat reparacji. W czwartek w tym studiu siedział poseł Mularczyk. Pani kolega redakcyjny, pan redaktor Salak zarzekał się, że dysponujecie państwo dokumentem, w którym Polska się zrzekła reparacji.
Ojej, ale pan znowu
wielu
odpowiada
ludzi,
na
wielu
to
ludzi
pytanie,
powtarza
na które
tą
ja już
tezę.
Nie chcę słuchać
wielu
pana
ludzi
odpowiedzi.
Powtarza tą tezę, że Polska się czegoś zrzekła. Dzięki ciężkiej pracy zespołu pana posła Mularczyka
ja wiem.
Zostało wyjaśnione, że żadnego zrzeczenia się nigdy nie było.
Rozumiem. To świetnie,
no to
ale teraz już niech pan przestanie o tym mówić.
To,
ja się zapytam,
no być,
jaki jest sens
o czym pani chce rozmawiać? Mówimy o reparacjach.
Nie. Ja się teraz chciałam od pana dowiedzieć, jaki jest sens wszczynania przedsięwzięcia, którego sukces, jeśli w ogóle, to nastąpi dopiero za 60 lat?
Może nastąpić za 60, może nastąpić trochę wcześniej. Dopiero co... odszkodowania za czasy kolonializmu uzyskała od Niemców Namibia.
Dobrze.
Wciąż nie uzyskała ich jeszcze Grecja, wciąż nie uzyskała ich jeszcze Włochy. To trwa czasami latami, ale
chce
to nie znaczy, że powinniśmy
że
z tego rezygnować.
Prawnie istnieją przesłanki do tego, żebyśmy je zdobyli, tak?
Oczywiście,
to znaczy,
wszystko
nie
jest opisane w raporcie.
Najechać Berlina. Zapraszam na ciąg dalszy naszej rozmowy już teraz w radiu internetowym RMF24 i na stronie internetowej rmf24.pl. Dobra, to teraz proszę mi powiedzieć, czy stać nas na to, żebyśmy zrezygnowali z tych pieniędzy za KPO, Krajowy Fundusz Odbudowy?
Nikt nie chce z tych pieniędzy rezygnować. Nikt nie chce z tych pieniędzy rezygnować. Ja uważam, że te pieniądze nam się należą w myśl prawa europejskiego, w myśl traktatów. Nie powinniśmy z nich rezygnować i dopóki możliwość ich uzyskania istnieje, powinniśmy zrobić wszystko, żeby one zostały wypłacone. To, że cały czas są podejmowane próby, aby Polski tych pieniędzy pozbawiać, to jest niestety fakt, to jest
ale
rzeczywistość.
Ale kto podejmuje te próby?
Podejmują je ci politycy, którzy uważają, że to może być narzędzie do zmiany władzy w Polsce. I to są politycy zarówno naszej opozycji, jak i politycy w Brukseli.
Czy to nie jest Zbigniew Ziobro, który nie jest w stanie odpuścić swojej reformy sądownictwa, która po prostu sprawiła, że myśmy tych pieniędzy nie dostali, ponieważ Polska nie spełnia zasad praworządności.
Ale przepraszam bardzo, jakich zasad praworządności? Została wprowadzona reforma, została zmieniona został zmieniony mechanizm odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Były co do niego zastrzeżenia. Ja tych zastrzeżeń część podzielam, część nie. Mhm. Ale uznaliśmy, że dla czystości sytuacji wprowadzamy zmianę. Istnieje możliwość weryfikacji orzeczeń wydanych przez Izbę Dyscyplinarną. No to dobrze. Zostało wprowadzone. Mhm, ale... Na jakiej zasadzie to ma nie spełniać standardów?
Znaczy, to jest bardzo proste. No, Komisji Europejskiej chodzi o to, żebyśmy... Jeżeli sędzia ukradł kiełbasę, żebyśmy przestrzegali takiej zasady, że jeżeli sędzia ukradł kiełbasę, to może mieć sprawę dyscyplinarną. Jeśli wziął łapówkę, może mieć sprawę dyscyplinarną, ale nie może mieć sprawy dyscyplinarnej za to, że wydał wyrok, który się nie podoba ministrowi Ziobrze.
I dokładnie tak jest w polskim prawie. Dokładnie tak jest w polskim prawie.
A czy ci sędziowie odsunięci od orzekania wrócili do orzekania?
Wszyscy ci sędziowie otrzymali w myśl nowej ustawy, wprowadzonej już obowiązującej, prawo do tego, żeby zweryfikować wszystkie orzeczenia.
Mówi pan o tej Izbie Odpowiedzialności.
Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym została rozwiązana, tak. Została utworzona, jest w procesie tworzenia Izba Odpowiedzialności Zawodowej.
Jasne,
natomiast
ale
wszystkie orzeczenia wcześniejsze,
zawodowa, proszę pana,
wszystkie orzeczenia
panie
wcześniejsze mogą być zweryfikowane.
Panie wiceministrze, chodzi też i o to, żeby sędziowie nie byli dyscyplinarnie karani za to, że wysyłają pytania do Europejskiego Trybunału.
I dokładnie taki przepis, pani redaktor, został wprowadzony. To jest artykuł 107, paragraf 3, punkt 2 albo punkt 3, nie pamiętam już które, bo tam są trzy nowe punkty.
Dlaczego,
proszę się zapoznać z ustawą, zobaczy pani, że dokładnie,
Taki
zapis jest wprowadzony, że za wysyłanie pytań prejudycjalnych nie może być odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dlaczego komisja tego nie uznaje? Świetne pytanie.
Dlaczego?
Nie uznaje tego dlatego, że są naciski polityczne, co niestety... To nie jest teoria czy jakiś wymysł. Przecież przewodnicząca Komisji
Czyli
Europejskiej...
Czyli to robi nasza opozycja, tak?
Pani redaktor, no, zadaje mi pani pytanie i nie daje mi pani skończyć zdania. Ta rozmowa coraz bardziej traci sens. Komisja Europejska, przewodnicząca von der Leyen powiedziała wprost, że jej celem jest doprowadzenie do tego, żeby Donald Tusk został premierem. Powiedziała to publicznie. To nie jest wymyślone przeze mnie czy zmontowane.
No mogła coś takiego powiedzieć, ale...
Nawet nie mogła, tylko powiedziała.
Ale może lubi Donalda Tuska, no, ale tego nie
powiedziała. To jest jej prawo.
To nie jest żadne prawo. To jest
jej prawo
do wypowiedzi.
Każdy ma prawo lubić, kogo chce.
Natomiast
my nie możemy
udawać,
że tam nie ma celu politycznego. No, pani by chciała udawać, że tam nie ma celu politycznego.
Chce pan powiedzieć, że komisja nam nie wypłaca tych pieniędzy, dlatego że pani von der Leyen chce doprowadzić do tego, żeby Tusk był premierem? Może pan to powtórzyć na antenie?
Wielu polityków w Komisji Europejskiej, w Komisji Europejskiej, w tym komisarze, którzy mają na to wpływ, przede wszystkim komisarze odpowiedzialni za tą sprawę, uznali, że jeżeli będziemy dalej pozbawiani tych pieniędzy, to może to osłabić rząd i doprowadzić do zmiany władzy.
Ale może pan powtórzyć
nie jest to, żadna...
że pani von der Leyen dąży do tego, żeby Tusk został premierem i dlatego nie został uznany.
Pani przewodnicząca Komisji Europejskiej.
Nie została uznana ta weryfikacja.
Dobrze, to ja pozwolę, że pani skończy.
Zasady praworządności.
Niech pani skończy mówić.
To jest piękne, że pan to mówi. Cieszę się z tego.
Kiedy mam ja się
cieszę się, że pan tak powiedział. To jest spisek po prostu.
Czyj spisek?
No spisek. Spisek Komisji Europejskiej przeciwko Polsce.
Pani zamyka oczy na fakt. Jeżeli mamy do czynienia z określonymi sympatiami politycznymi, ja nie mówię, że
dobrze,
ktoś może nie lubić Donalda
Tuska. Dobrze, a czy sędzia Juszczyszyn został przywrócony do orzekania?
Sędzia Juszczyszyn, tak jak każdy inny sędzia i każdy inny obywatel, wszyscy są równi wobec prawa, może skorzystać z procedury, jeżeli mu się nie podobają wcześniejsze orzeczenia, może skorzystać z procedury weryfikacji tych orzeczeń. Niektórzy
czyli
politycy
on nie został
chcieli...
przywrócony do orzekania, tylko
ale
może
to,
wejść
przepraszam,
na
a pani by
drogę.
Chciała, żebyśmy my wyroki sądów zmieniali ustawą?
Nie,
czy
no,
czy decyzją władzy wykonawczej?
No jeżeli oni...
Czy jest coś takiego jak trójpodział władzy, pani zdaniem? Czy to sądy powinny być niezawisłe i na ich wyroki
znaczy,
nie powinno
droga,
być wpływu władzy wykonawczej?
Może w tej chwili sędzia, który został bezprawnie odsunięty od orzekania, on musi teraz wchodzić na jaką drogę? Bo to jest dla mnie niezrozumiałe.
Ale to czytała pani ustawę? Mhm. No i co jest w ustawie napisane?
Ale
że każdy w ustawie reformującej procedurę dyscyplinarną,
znaczy, chodzi panu...
że w okresie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy każdy, kto był stroną tego postępowania, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. To jest nadzwyczajny tryb specjalny. My uznaliśmy, że pomimo tego, że wyroki sądów powinny być stabilne, to że w tej sytuacji, dla czystości sprawy, niektórzy mają zastrzeżenia, każdy może to zweryfikować. No ale błagam, ustawą
to znaczy,
mielibyśmy to robić?
No dobrze,
to,
ale jeżeli...
Przepraszam,
nie,
jakbyśmy wprowadzili, to za chwilę przyjdzie ktoś i powie, to zmienimy ustawą inny wyrok
jeżeli
sądu, bo nam się nie podoba.
Jeżeli przejawem niepraworządności było odsunięcie takiego i takiego sędziego od orzekania,
ale
to na prawie...
dlaczego był przejawem niepraworządności?
No dlatego,
pani
że byli
tak
oni odsunięci od orzekania z powodów politycznych.
Nie, to pani tak uważa. To była decyzja sądu, wydana przez sąd.
No
pani
tak,
się to
ale...
nie podoba. komuś innemu się to nie podoba, my uważamy, że to generalne zastrzeżenia nie mają podstaw
faktycznych.
No to faktycznych.
Po co to w takim razie? No ale dobrze,
dla czystości
ale jeżeli pan
sprawy,
twierdzi...
Wie pani, sądownictwem jest tak, jeżeli, że istotne jest to, żeby wszyscy uznawali wyroki sądów. Chyba się co do tego zgadzamy.
No jasne, tylko że
wyroki sądów powinny być uznawane,
chodzi
ludzie
o
powinni
to,
generalnie
że
szanować wyroki sądów.
Te wyroki były właśnie wadliwe z tego
Dlaczego
powodu. No dlatego,
Jaka
że
była wada tego wyroku?
Wada tego wyroku była taka, że sędzia został odsunięty od orzekania wskutek tego, że polityczne jego zaangażowanie w krytykę tego systemu, tej nowej reformy sądownictwa, znaczy tej reformy sądownictwa przygotowanej przez Zbigniewa Ziobrę, ci sędziowie, którzy byli krytykami tej reformy, tak? Tej reformy,
że polityczne zaangażowanie sędziego doprowadziło do jego
odsunięcia. Ci sędziowie, którzy byli sędziami niepokornymi.
To być może ja panią zaskoczę.
Momencik.
Dobrze, proszę dokończyć.
Niepokorni sędziowie,
a potem być może panią
którzy
zaskoczę.
Protestowali przeciwko ustawie kagańcowej, protestowali przeciwko tej reformie, twierdząc, że niezawisłość ich sędziowskiego immunitetu jest zagrożona. Oni zostali odsunięci od orzekania.
Jeżeli pani mówi, że to nie jest dobra sytuacja, kiedy polityczne zaangażowanie sędziego prowadzi do jego zawieszenia czy usunięcia, to tutaj się po prostu nie zgodzimy.
To znaczy,
moje
że,
zdanie ale... jest następujące. Każde zaangażowanie polityczne sędziego powinno prowadzić do tego, że on przestaje być sędzią. Po prostu.
No, ale...
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej mówi jasno. Sędzia nie może prowadzić działalności publicznej, która podważa zaufanie, wiary w jego bezstronność. Jak ktoś chce być politykiem, ma prawo. Może zdjąć togę i iść do partii politycznej.
Nie, no przecież...
A nie być politykiem
Jezu, ale przecież
to
tutaj...
I lewej, no, i prawej strony.
To znaczy, uważa pan, że ci sędziowie, którzy zostali odsunięci od orzekania, oni sprzeniewierzyli się w ogóle misji swojego zawodu?
Znaczy, ja cytuję to, co pani powiedziała. Pani powiedziała, polityczne zaangażowanie sędziów doprowadziło do ich usunięcia. Zgadzam
reformy.
Się.
No jeżeli, no
pani użyła sformułowania politycznym
no
zaangażowaniu.
Polityczne, dlatego, że chodzi o to, że minister Ziobro, który został ministrem i prokuratorem generalnym, zaczął reformować sądownictwo w taki sposób, że to zagrażało niezawisłości.
Jeżeli
ktoś niech pan nie
chce
robi
wyrażać, jeżeli
tutaj
ktoś chce wyrażać swoje poglądy polityczne,
nie,
ale
no
jeżeli
już,
ktoś chce wyrażać swoje poglądy polityczne, ma do tego
proszę
prawo.
Pana, ja rozumiem,
Konstytucja
ale...
każdemu gwarantuje to, że
no
ma
dobrze,
prawo wyrażać
ale,
poglądy polityczne.
Przepraszam,
ale jak
ja,
jest sędzią,
reforma,
jak jest sędzią,
dobrze,
to z tym prawem wiążą się też obowiązki.
Panie wiceministrze,
nie może wyrażać poglądów
jasne,
politycznych, jeżeli to podważa zaufanie do jego bezstronności.
Reforma sądownictwa była polityczną reformą.
Bo od tego jest Sejm i rząd, żeby prowadzić działalność polityczną. Tak jest, na tym polega trójpodział władzy, że właśnie władza ustawodawcza, władza wykonawcza są władzą polityczną.
Ale to jest niesamowite, jaki to jest sofizmat.
To nie jest niesamowite, to jest konstytucja.
Jest tak?
To jest wprost zapisane w konstytucji każdego państwa.
Ja wiem,
polityka
my...
jest w Sejmie i w rządzie.
Jasne.
W sądach jej być
A
nie powinno.
Czy polskie sądy podlegają trybunałom Unii Europejskiej?
Polskie sądy podlegają konstytucji, wiążącym umowom międzynarodowym, ustawom i sporządzeniom. Traktaty unijne wiążą również w Polsce w zakresie, w jakim Polska podpisała i ratyfikowała. Są
Czyli
poniżej
jest,
konstytucji,
jest
są poniżej konstytucji, ponad ustawami.
Jest
to jest konstytucja, jasno zapisane.
Prawa unijnego nad polskim?
Rangi ustawowej, tak. Rangi konstytucyjnej nie.
Czyli chce pan powiedzieć, że Komisja Europejska nie ma prawa krytykować reformy sądownictwa przeprowadzonej przez Zbigniewa Ziobrę.
Krytykować to niech sobie każdy krytykuje.
Czyli, no dobrze, ale pan powiedział,
żyjemy
ale zaraz,
w wolnym kraju, każdy może krytykować, komisja też może krytykować.
Dobrze, ale to znaczy,
otwarcie
że te
na krytykę.
Zastrzeżenia Komisji Europejskiej do praworządności w Polsce są bezzasadne z tego, co pan mówi.
Moim zdaniem zdecydowana większość tych zastrzeżeń jest bezzasadna.
No to
ja,
po co pan
ja się zgadzam
na
z częścią zastrzeżeń,
rozmowy.
Uważam, że część tej reformy nie była wdrożona w sposób prawidłowy. Też o tym publicznie mówiłem, nawet miałem pewne spory z kolegami koalicjantami, to też nie jest tajemnicą, ale jednocześnie nie mogę się zgodzić z takim podejściem, że na przykład w Niemczech może być komisja polityczna w ręce sędziów, a w Polsce nie może. No albo
system
i tu może, i tu może, albo i tu nie może,
nie,
i tu nie może.
Nie, system niemiecki jest zupełnie inny. Ten argument pada bardzo często ze
jest
strony rządowej.
Częściowo inny, częściowo podobny.
Częściowo inny, ale jest na tyle inny, że tam w ogóle nie ma takiego problemu, że
no,
sędziowie
ma,
się buntują,
problemu. No,
ponieważ ten system ich zdaniem nie działa
ale
przejrzyście.
Ale też się buntują. Czyli z tym politycy w Niemczech zostają sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Nikt nie ma z tym problemu.
Inny
u nas
system,
zostają,
naprawdę. Może pan się tutaj bardzo
ja ten system akurat znam, pani redaktor, dość dobrze.
Dobrze.
Są między nimi różnice,
pana,
ale chodzi o wspólny standard.
Nie, nie,
wspólny
nie.
Standard
ale to
dla
znaczy,
całej
nie
Unii
wiem, no, albo, bo pan na początku powiedział, że my już spełniliśmy te warunki, na podstawie których powinny były nam być powinny być nam wypłacone pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, czy znaczy na Krajowy Plan Odbudowy, a potem pan powiedział, że te zarzuty są bezzasadne. Czyli tak jakby raz pan jest po stronie Zbigniewa Ziobry, a raz tak jakby chcę powiedzieć, że dobrze już z tą Unią, dobrze...
Ja nie jestem, panie redaktor, po stronie Zbigniewa Ziobry czy Ursuli von der Leyen. Ja jestem po stronie przestrzegania polskiej konstytucji i prawa europejskiego.
I powinniśmy przestrzegać... traktat unijny i w związku
z tym... I ratyfikowaliśmy go nawet, to prawda, a jednocześnie przyjęliśmy wcześniej konstytucję.
Są wyższe ponad prawem polskim.
No, panie redaktor,
polskim.
Ale przepraszam, dobra, ponad ale prawem rangi ustawowej, tak, tylko w zakresie konstytucyjnym, gdzie się wypowiadał Trybunał, no gdy się wypowiadał Trybunał nie teraz ostatnio, ale w 2004, 2008
pan
roku.
Że tylko dlatego nie dostajemy pieniędzy.
Ja mam wrażenie, że tłumaczę rzeczy podstawowe.
Nie.
Trybunał Konstytucyjny.
Ja chcę panu powiedzieć, co pan powiedział w tej rozmowie.
Jasno.
Chcę panu to powiedzieć.
Proszę,
powiedział pan, że nie dostajemy pieniędzy na Krajowy Fundusz Odbudowy, dlatego że pani von der Leyen chce, żeby premierem był Donald Tusk.
No bo przyczyny są polityczne.
A z naszą praworządnością jest wszystko w porządku.
Naszą praworządnością, z żadną praworządnością w żadnym kraju nie jest.
To jest dobre do cytowania.
Pani mi teraz wkłada w usta coś, czego nie powiedziałem. W każdym kraju praworządność zawsze jest pod różnego rodzaju zagrożeniami. W Polsce także. Są różnego rodzaju próby naruszania tej praworządności.
Ale to rząd różnego... robi obecny.
Wie pani, co są różne? Są różne działania.
Mamy na przykład,
do czynienia z bardzo dużym aktywizmem politycznym części sędziów. Czy pani się podoba to, że niektórzy sędziowie na przykład chodzą na imprezy partyjne, oklaskują polityków?
Wie pan, mi się
czy tacy sędziowie
rzeczy,
powinni spełnić swoją funkcję? Może się to pani podobać. Mi się to na przykład nie podoba, uważam, że to jest zagrożenie.
Ja rozumiem, ale myślę, że zawsze jakby na celowniku naszego niezadowolenia powinna być władza, ci, którzy rządzą.
Sędziowie to też jest władza.
Władza sądownicza. Przepraszam. Ja rozumiem.
Mamy trójpodział władzy, mamy trzy
władze. Ale ja wiem o tym, no co pan. Ale chodzi po prostu o to, że my możemy krytykować tych, którzy rządzą, bo oni robią rzeczy, czyli wy, czyli pan jest przedstawicielem
jak
rządu.
Najbardziej.
A pan robi to samo, co cała reszta tego rządu, to znaczy po prawie, że 8 latach, po 7 latach władzy oskarżał wszystko opozycję. Przecież
nie.
Jeżeli pan mówi o sędziach, którzy chodzą na imprezy, to przecież nie ma pan na myśli tych sędziów, którzy no, można powiedzieć, są zaprzyjaźnieni z Prawem i Sprawiedliwością, ale...
Jasność. Jeżeli jakiś sędzia publicznie by deklarował poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, to też byłoby to niewłaściwe i taki sędzia też nie powinien pełnić funkcji sędziego. No, to jest zjawisko, które w ogóle się nasiliło w ostatnich latach.
A ci sędziowie, którzy deklarują swoje poparcie dla niezawisłości sądów w Polsce, uważa pan, że... działają, nie wiem, źle, czy im nie wolno tego robić.
Ja
nie
uważam,
wolno krytykować.
Każdy przypadek trzeba oceniać indywidualnie, rolą sędziego jest wydawanie wyroków na sali sądowej, gdzie musi zachowywać bezstronność.
Nie, istnieje coś takiego jak... chyba musimy już kończyć, wie pan. Cieszę się, że pan powiedział
zawsze
o Ursuli von der Leyen, że chce
chętnie
zmieniać rządy w Polsce.
Sama to powiedziała.
Tak,
cóż,
oczywiście.
Ja mogę.
Ja wiem, ale ona tego nie... To nie jest żadne oficjalne stanowisko. Natomiast
nie,
pan przedstawił powody, dla których nie dostajemy pieniędzy z Unii na Krajowy Fundusz Odbudowy. Von der Leyen chce wprowadzić do władzy Donalda Tuska.
Sama to powiedziała.
Spisek. Dzięki. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy. Do widzenia.
Do widzenia.